Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moimi Państwa gościem, a w zasadzie gośćmi jest Paulina i Mai i jej synek Hiro, którzy mieszkają w Japonii. Witajcie.
Dzień dobry, witamy.
Cześć Hiro, cześć.
Cześć Hiro. Japonia to kraj sushi, mangi i samurajów. Tak. Przynajmniej ja to tak odbieram. Jest to taki jeden z kierunków mojej destynacji. Może kiedyś się tam wybiorę i odwiedzę ten kraj, bo mnie w bardzo dużym stopniu fascynuje. A chciałabym wiedzieć, jaka jest twoja Japonia? Jak ty się tam znalazłaś?
Moja Japonia? Moja Japonia wygląda tak, że mieszkamy na Hokkaido. Tu jest bardzo dużo śniegu w zimie. Jest bardzo zimno. Jeszcze jest jesień. Jeszcze jest, nie jest aż tak zimno, ale już niedługo.
Czyli w zasadzie pory roku są zbieżne z tymi, które są w Polsce.
Tak.
Jak długo tam mieszkasz?
Już prawie 7 lat.
I co spowodowało, że wyjechałaś? Miłość czy zupełnie jeszcze coś innego?
Tak, najpierw przyjechałam tutaj nauczyć się języka. Ale jakoś było mi to troszkę mało i przyjechałam jeszcze na wizie pracuj i zwiedzaj i wtedy poznałam mojego obecnego męża.
Powiedz mi, jak ci się tam mieszka, jak ci się tam żyje? To jest zupełnie inna kultura. Jak się odnalazłaś w tym? Bo to na początku może fascynować, ale później człowiek nie do końca radzi sobie z tymi wszystkimi urozmaiceniami.
Dokładnie tak jest, tak jak mówisz. Na początku tak właśnie była fascynacja, ale z czasem właśnie zaczynają przeszkadzać takie proste rzeczy, jak na przykład mieszkanie tutaj, tak? Pierze się w zimnej wodzie na przykład, pralki są na zimną wodę. No ja bym wolała taki europejski styl.
W ogóle słyszałam, że ponoć mieszkania w Japonii są bardzo ciasne i małe, kompaktowe można wręcz powiedzieć.
Tak, dokładnie tak jest, aczkolwiek nam się udało i w tamtym roku, w lutym udało nam się kupić właśnie dom i jak na japońskie standardy jest naprawdę duży, bo ma na dole jakby 3 pokoje, jeden jest taki dzielony na pół, na 2 jakby. Na górze też 3 pokoje, więc to jest właśnie duży dom jak na japońskie standardy.
A powiedz mi, jak często wracasz do Polski?
Jak była pandemia, to tak, 3 lata nie byłam w Polsce. Najpierw mieli przylecieć moi rodzice tutaj właśnie na ślub, na wesele, ale niestety się nie udało. A później już się pokazał mały Hiro. I wtedy też jeszcze jakoś tak nie dało rady i teraz w tym roku, w czerwcu, udało się przylecieć mojej rodzinie tutaj do nas. Zapomniałam powiedzieć, że we wrześniu też byliśmy w Polsce, właśnie z Hirusiem.
A powiedz mi o takich, nie wiem, podobieństwach. Czy jest coś w Japonii, co mogłoby być podobne, nie wiem, do Polski, do Polaków?
Na pewno charakterami się różnią, charakterami w sensie sposobem bycia, myślenia. Może jedzenie. Jedzenie na przykład jest tonkatsu, to jest właśnie taki kotlet jakby z wieprzowiny. Jest jeszcze, na przykład są pierogi. Pierogi tutaj się nazywają gyoza, są troszkę podobne, aczkolwiek mają w środku inne nadzienie. Są też gołąbki. Ale gołąbki na przykład robi się tak, że tylko w środku mięso, a ryż na zewnątrz. Tak jakby oddzielnie się je.
Sztandarową potrawą jest sushi, chociaż dowiedziałam się, że sushi tak naprawdę przywędrowało do Japonii z Chin. Co jest właśnie taką, nie wiem, lokalną potrawą japońską? Że jak przyjedziemy do Japonii, to koniecznie musimy tego spróbować.
Ramen. Jeszcze jest, znaczy nie wiem, czy wszędzie w Japonii, ale u nas na przykład na Hokkaido jest sup curry, czyli taka zupa curry. Normalnie jest tak jakby curry rice, czyli jest ryż i tak jakby sos curry do tego. A u nas na Hokkaido jest tak, że tak jakby robią zupę i też ryż oddzielnie. I to jest pycha. I jest dużo warzyw w tym.
No właśnie, bo tych ramenów też jest różnych kilka.
Tak,
Niektóre to są
tak.
na samym bulionie, inne są
Tak.
zabielane i tak dalej, więc jakby one też pewnie mają swoje jeszcze jakieś nazwy. A ty na przykład przemycasz polską kuchnię do japońskiej, tym bardziej, że wspomniałeś, że jest podobne.
Zależy co. Tak, to więcej nie ma podobnych rzeczy, ale tak, przemycam bardzo dużo z Polski.
A za czym tak naprawdę najbardziej tęsknisz?
Za polskim rosołem.
O, no akurat jestem rosołowa, więc jakby rozumiem, też nie umiałabym bez tego żyć. Ale masz na przykład tam takie produkty, z których możesz stworzyć rosół, bo czasami w niektórych częściach świata.
Tak, aczkolwiek mam wrażenie, chociaż jeszcze nie jestem tak dobrym kucharzem, ale mam wrażenie, że tak jakby kury tutaj w Japonii, w sumie kury, są bardzo malutkie. Bardzo trudno mi na przykład ugotować taki rosół, taki tłusty, taki, żeby był taki bardzo dobry.
A ile Hiro ma lat teraz?
2 lata i 4 miesiące, już niedługo 2,5.
Już zaczyna mówić, co? Bo nie wiem, czy
Troszeczkę.
w domu rozumiem, rozmawiacie po japońsku. Czy twój mąż trochę uczy się polskiego?
No niestety nie,
A jak z
ale
twoim japońskim?
na poziomie komunikatywnym tak. Aczkolwiek bardzo trudno mi czytać i pisać w znakach.
No właśnie, bo to tych znaków jest dosyć dużo. Ja kiedyś chodziłam na lekcję japońskiego, zaliczyłam w zasadzie kilka lekcji. I faktycznie to jest trochę jak powrót do szkoły, do pierwszej klasy, że trzeba zaczynać wszystko od nowa.
Otóż
Niestety.
tak. Tak, na przykład przy angielskim jest tak, że ma się podobny jakby alfabet. To jeszcze jest takie ułatwienie. A tutaj no niestety jest hiragana, katakana, są znaki kanji właśnie zaczerpnięte z chińskiego i bardzo dużo tego jest, żeby zapamiętać.
Jak się komunikujesz w ogóle tam po angielsku trochę, czy starasz się jednak mówić po japońsku?
Cały czas po japońsku.
A czym się zajmujesz w Japonii?
Wychowuję właśnie małego Hiro. Wcześniej pracowałam właśnie w hotelach, w takich normalnych sklepach spożywczych i też jako doradca, jakby to powiedzieć po polsku, doradca strojów na zakończenie roku. Na przykład to są takie hakamy. Hakama to jest takie na zakończenie roku właśnie kobiety, dziewczyny zakładają właśnie takie, no trudno mi powiedzieć, takie jakby spódnice. Ale są bardzo piękne i do tego kimono. Ale
A, no
niestety.
tak. No ten folklor japoński też jest
Tak.
jakby taką bardzo egzotyczną i fascynującą częścią jakby ich kultury. Masz kimono może? Czy to tylko jest zarezerwowane? Masz?
Mam, ale niestety nie ma okazji do założenia, niestety.
A
Może kiedyś.
kiedy właśnie zakłada się kimono? Na jaką okazję?
Na uroczystości, na przykład na śluby, można nawet na pogrzeb, na przykład wakacje, jak są różne festiwale, zakłada się nie kimona, ale takie jakby letnie yukaty, z takiego jakby lżejszego materiału.
Właśnie, jak to jest z obchodzeniem pewnych tych rytuałów, jeżeli chodzi właśnie o tego typu rzeczy jak ślub? Ty brałaś ślub w kimono czy w białej sukni? Jak połączyć kulturę polską z japońską? Jak to wyglądało u ciebie?
No właśnie u nas chyba to nie wyglądało, ponieważ właśnie przez pandemię musieliśmy zrezygnować z uroczystości, aczkolwiek jest różnie. Można było wybierać i kimono, i też właśnie białe suknie lub na przykład kolorowe. Ale z drugiej strony na przykład nie podobają mi się takie wesela japońskie, ponieważ bardziej przyjęcia, bo nie jest tak hucznie, tak jak u nas w Polsce. Po prostu Japończycy siedzą, jedzą, piją. Zazwyczaj to są 2-3 godziny i do domu. A mi się marzy właśnie takie polskie, długie wesele, żeby trwało aż 2 dni. Może kiedyś.
Właśnie, bo Japończycy są raczej mało temperamentnym narodem.
Tak,
I
niestety tak jest.
powiedz mi, jacy są właśnie? Tacy bardzo stonowani i faktycznie kalkulują wszystko na chłodno?
Chyba tak. Tak mi się wydaje, że raczej tak. I są bardziej tacy zamknięci w sobie. Na przykład z moim mężem, jak zaczęłam na początku rozmowę, w ogóle poznaliśmy się w barze sportowym, to tak jakoś nie bardzo, ale z czasem właśnie się otwierają i mogą być nawet najlepszymi przyjaciółmi, ale też zależy.
Czyli trzeba cierpliwości.
O tak, to jest dokładnie to słowo, cierpliwość.
A jacy są w pracy? No bo ponoć pracują intensywnie, długo,
tak.
Potrafią się zapracować na śmierć. Czy to faktycznie tak wygląda, że są takim narodem, który nie ma tego work-life balance?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o mojego męża, to tak. Na początku, jak zaczęliśmy się spotykać, to sobotę, niedzielę miał wolne, ale jak już pojawił się mały Hiro, to już niestety, a jeszcze dom do tego doszedł, to, no to soboty, niedzielę też niestety pracujące, bo tak jak mam wrażenie, że właśnie dla Japończyków ważna jest rodzina, ale chyba jakby na tym pierwszym miejscu stawiają jednak pracę.
A czym zajmuje się twój mąż?
Mój mąż jest fizjoterapeutą.
A, no to jest faktycznie taka praca, która potrafi zajmować. Hiro ma niecałe 2,5 roku, a powiedz mi, kiedy tam na przykład dzieci zaczynają taką edukację przedszkolną?
I też jest dziwnie tak z tą edukacją w Japonii, ponieważ nie zaczyna się rok szkolny na przykład we wrześniu, tylko w kwietniu. I w kwietniu idą dzieci urodzone na przykład w roku 2000 i 2001. Jakby od kwietnia do kwietnia liczą. Bardzo ciężko mi się z tym odnaleźć, ponieważ myślałam, że Hiroki pójdzie do przedszkola właśnie za rok, jak skończy 3 lata. Nie, pójdzie za 2 lata.
Czyli trochę inaczej. A jak to później wygląda? No bo Japończycy też mają taką dyscyplinę, jeżeli chodzi o nauczanie, dobro ogółu nad dobro jednostki. Właśnie jak odnajduje się w tym taki indywidualny człowiek, który właśnie musi dbać też o swoje potrzeby? Jest tam w ogóle miejsce na jakiś zdrowy egoizm?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest tak, że faktycznie Japończycy kładą nacisk na naukę już nawet w przedszkolu. Na przykład z mężem ostatnio też oglądaliśmy dwa miejsca, dwa przedszkola i jedno jest, jakby to powiedzieć, stosują metodę Montessori.
Tak, znam Montessori.
A drugie przedszkole już kładą nacisk na taką naukę. I ja bym chciała, żeby Hiroki poszedł do tego pierwszego, bo jednak 3 lata, no jednak chyba jeszcze za wcześnie. Zresztą i tak Hiroki jest wcześniakiem i też trochę wszystko późno mu przychodzi. Więc no ja bym wolała właśnie do tego pierwszego, a właśnie mój mąż chce, żeby Hiroki poszedł do drugiego przedszkola, tego tam, gdzie się uczą już od samego początku. Więc tutaj też mamy troszkę zgrzyt, ale mam nadzieję, że się uda, żeby Hiroki poszedł do tego przedszkola pierwszego z Montessori.
A ja chciałabym zapytać, co ciebie zafascynowało w Japonii? Wiesz, w Japonii jest dużo takich różnych dziwactw, których my może nie do końca rozumiemy. Nie wiem, na ile te niektóre dziwactwa są prawdą, a na ile to są mity, że można wziąć ślub z robotem albo wziąć
chyba
ślub z samym sobą.
Aczkolwiek się pytam mojego męża czy męża rodziny, uważają, że naprawdę jest dziwne i jest bardzo mało takich przypadków, aczkolwiek są.
Czyli Japończycy też uważają pewne dziwactwa za dziwne.
Tak, ale na przykład takie teleturnieje też dziwne oglądają. Na przykład mój mąż, pytam się go, i co takiego jest w tym śmiesznego? Dla mnie to wygląda dziwnie. A on mówi, no tak, dziwne jest, ale ja to oglądam.
Największe dziwactwo, z jakim się spotkałaś?
Ojej, trudne pytanie, bo już tak długo tutaj jestem, że nie, no najbardziej to mnie te chyba pralki na jedną pralkę irytują chyba. I tak naprawdę mówi się, że Japonia jest tak technologicznie rozwinięta i takie ma się wrażenie, jeśli ktoś nie mieszka w Japonii, ale jak ktoś mieszka tak długo w Japonii, to no to nie, jednak ta Japonia, żeby też nie urazić nikogo. Może ma niektóre rzeczy, które są naprawdę technologicznie rozwinięte, ale w takim normalnym życiu, no tak jak woda, pranie na zimną wodę, to też. Albo na przykład są tacy jakby, no trudno mi w ogóle znaleźć takie słowo już po polsku. Dla Japończyków na przykład w domu, oni nie potrzebują na przykład jakiegoś dużego pieca, takiego normalnego, którego się wsadza na przykład do takiej jakby zabudowy. Nie potrzebują na przykład zmywarki, nie potrzebują. Jak na przykład ja bym chciała do siebie do kuchni kupić takie sprzęty, to też nie mogę znaleźć takich dobrych. I mam wrażenie, że te jakby japońskie rzeczy, które u nas są, jak na przykład zmywarki czy te piece, są na naprawdę niskim poziomie. Mam takie wrażenie.
Czyli tak naprawdę trochę dziwnie, nie? Że trudno jest dostać zmywarkę, mimo że są producentem elektroniki, prawda?
Dokładnie. Dla mnie to rzeczy na początku nie widziałam tych rzeczy, aczkolwiek już spojrzysz tam na tak, kiedy już jesteśmy na swoim, no to staje się to bardzo uciążliwe. I na przykład myśleliśmy, żeby zrobić remont kuchni, to jednak, żeby zrobić taki remont kuchni w standardzie europejskim, no to już niestety trzeba zapłacić bardzo, bardzo dużą sumę i na razie się po prostu wstrzymaliśmy.
A powiedz mi, co cię w takim razie fascynuje w Japonii? Co jest tam takiego, co powoduje, że jednak chcesz tam żyć i zostać?
Nie wiem, już się przyzwyczaiłam po prostu, ale na początku na pewno fascynowała mnie muzyka. Bardzo. Japoński rock.
Japoński rock?
Tak.
A to chyba nie słyszałam nigdy japońskiego rocka. A są jakieś takie zespoły, których nadal słuchasz?
One Ok Rock, bardzo prosta nazwa. Bardzo popularny zespół na świecie.
A chciałabym jeszcze wrócić do języka, bo tak będziemy powoli zbliżać się już do końca naszego spotkania i naszej audycji. Mówisz, że znasz japoński na poziomie komunikatywnym i chciałabym też tak podpytać o niektóre błędy na przykład. Czy ci się zdarza popełnić jakiś błąd i jak oni na przykład reagują na to? Czy czują się urażeni, czy raczej są pomocni w tym, żeby wspierać obcokrajowców w mówieniu? No bo z racji tego, że oni są tacy bardzo opanowani i jakby nie ma tam tego temperamentu, to mam wrażenie, że też bardzo łatwo jest ich urazić, że jakby te wszystkie uczucia oni noszą w środku, i że trudno też czasami dostrzec ten moment, kiedy my popełnimy jakieś faux pas.
Tak, bo znaczy mam wrażenie, że Japończycy bardzo jakby swoje prawdziwe uczucia ukrywają i na przykład nawet można nie wiedzieć, że kogoś się uraziło. Tak mi się wydaje, ale aczkolwiek są tacy, że mi się wydaje, że są nauczeni tego, żeby pomagać, żeby po prostu z uśmiechem pomagać. I na przykład tak jak ja czasami popełniałam błędy, to nie wyczuwałam tego, żeby ojej, ty zrobiłeś wielki błąd, naucz się coś tam. Nie, nie, to raczej było na takiej zasadzie, że po prostu mi pomagali.
A jak z takim savoir vivre? Są jakieś takie momenty, kiedy trzeba się zachowywać w odpowiedni sposób? Chodzi o pewne ukłony, podawanie ręki, nie wiem, przepuszczanie w drzwiach kobiet. Jak to funkcjonuje?
Znaczy tak, ja mieszkam na Hokkaido, więc może też być troszkę inaczej. Jest po prostu... nie jest aż tak bardzo jakby...
Restrykcyjne.
Restrykcyjnie, tak, nie jest aż tak restrykcyjnie. Aczkolwiek czasami mąż na przykład mówi mi na przykład oj, bo na przykład o, tutaj się spotykamy z jakimś tam prezesem mojej firmy, coś tam, to na przykład nie gadaj o tym, coś. Mówię, dobra. Bardziej chyba na takich zasadach mi się wydaje. Chociaż pewnie zależy się, co i jak, ale tak to jest. Co te, właśnie na Hokkaido fajnie jest, bo nie ma tak restrykcyjnie.
Będziemy się już zbliżać do końca i na koniec zawsze swoich rozmówców i rozmówczynie proszę o to, żeby w języku, w którym się komunikują w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia.
Oj, po japońsku nie ma ogólno takiego słowa, żeby pozdrowić, ale na przykład mogę powiedzieć... Mina sama, kiite kurete arigato gozaimashita.
Dziękuję Ci bardzo. Piękny jest ten japoński, uwielbiam. Może kiedyś wrócę do nauki i może kiedyś w końcu przyjadę odwiedzić Japonię, bo fascynuje mnie z tymi wszystkimi dziwactwami nawet. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
Zapraszamy.
Moim Państwa gościem była Paulina i Hiro z Japonii. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.